Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Witam serdecznie w naszym studiu pana doktora Krzysztofa Kawęckiego z Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I witam pana Piotra Mazurka, który jest publicystą, a także działaczem społecznym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziś rozmawiamy na temat również poruszany przed chwilą w wiadomościach żołnierzy niezłomnych. Podziemna armia powraca, taki tytuł dzisiejszych rozmów niedokończonych. Mówimy o bohaterach, skupiamy się na tych czasach, kiedy kończy się wojna, 1945 rok. Było wielu żołnierzy, którzy nie należeli do Armii Ludowej, tylko na przykład do Armii Krajowej, też do innych armii, które walczyły z okupantem, czy to na zachodzie gdzieś jeszcze Europy, przecież armia Andersa. I kończy się wojna. I co się dzieje z tymi ludźmi? Bo wiemy, że właśnie część z nich powraca tutaj do Polski, pełni ideałów, którzy mają gdzieś w głowie, w pamięci, znaczy, może tak, nie w pamięci, ale wiedzą, że jest jakaś amnestia ogłaszana, że będą mogli normalnie w Polsce żyć. I co się wtedy dzieje z tymi właśnie ludźmi?
No można powiedzieć, że gdy w Europie Zachodniej, w krajach Europy Zachodniej świętowano koniec II wojny światowej, to w Polsce te odczucia były zróżnicowane. No, można powiedzieć, że do rangi symbolu urasta fakt, że w 1945 roku, dokładnie z 7 na 8 maja, a więc niemal już w chwili zakończenia wojny, żołnierze podziemia niepodległościowego, tak zwanej drugiej konspiracji, podejmują walkę pod Kuryłówką z wojskami NKWD. Całodzienną walkę. To jest jedna z największych bitew po II wojnie światowej podziemia niepodległościowego. A 8 maja podziemie niepodległościowe rozbija więzienie w Grajewie, żeby uwolnić więźniów politycznych. A w tym dniu właśnie Europa Zachodnia świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, jak to mówiono, czy też nad Niemcami. W Polsce natomiast część żołnierzy, którzy wcześniej byli w formacjach niepodległościowych, zbrojnych, byli częścią Polskiego Państwa Podziemnego, byli żołnierzami Armii Krajowej, żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych, innych formacji walczących o niepodległość, po prostu tę walkę o niepodległość kontynuują, bo wiedzą, że okupacja niemiecka została zastąpiona okupacją sowiecko-komunistyczną. To jest ruch takiej samoobrony polskiej. To są żołnierze niezłomni, mówimy żołnierze wyklęci, niezłomni też dlatego, że po prostu kontynuują tę walkę w imię, jak to kiedyś pięknie mówiono, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, bo przecież oni nie wzięli się znikąd. Ich walka nie rozpoczęła się z chwilą właśnie zakończenia II wojny światowej. Oni kończyli szkoły, często pracowali. Czasem zdarzyło się, że jeszcze zdążyli założyć rodziny w okresie II Rzeczypospolitej. Ta II Rzeczpospolita kształtowała ich postawy, a później w okresie okupacji właśnie walczyli o niepodległość i dalej tę walkę kontynuowali. Natomiast żołnierze Armii Ludowej zasilają z kolei szeregi aparatu przemocy komunistycznego, aparatu represji, a zatem wchodzą do tak zwanej informacji wojskowej, do Urzędu Bezpieczeństwa, tworzą milicję obywatelską, ORMO, czy Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej, ale to jest konsekwencja ich działalności, bo przecież Armia Ludowa była sowiecką agenturą, której głównym celem, jak już piszą, jak udowodniło wielu historyków, było to, żeby po prostu rozpracowywać polskie podziemie niepodległościowe i po prostu przekazywać je Sowietom. I Sowieci dzięki temu oczywiście mieli dużo danych i po prostu to podziemie niepodległościowe aresztują. Wspomniane przez ojca wojsko na zachodzie polskie siły zbrojne na zachodzie. No część wraca rzeczywiście, też mamiona propagandą oczywiście komunistyczną, jak tu będzie pięknie i tak dalej, że ojczyzna na nich czeka, że tyle jest pracy i tak dalej, a co ich czeka? Czekają ich więzienia. Zresztą wiemy, wielu wybitnych polskich dowódców, wielu oficerów, chociażby wspomniany generał Anders, zostają pozbawieni, czy generał Maczek, pozbawieni po prostu obywatelstwa polskiego. Część żołnierzy wraca, na ogół trafia do więzienia. Wspomniana przez ojca amnestia. Były dwie amnestie. W 1945 roku, która tak naprawdę miała na celu pacyfikację. Nie to, żeby ci ludzie mogli się włączyć w normalne życie, służyć Polsce, nawet w tych warunkach, jakich nasz kraj się znalazł, ale po prostu trafiali do więzienia. A później druga amnestia w 1947 roku, już po tak zwanych wyborach, sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego, która to amnestia była, że tak powiem, takim aktem, można powiedzieć, takiego triumfu zwycięzców nad pokonanymi, nad, mógłbym powiedzieć, takiego próbą zabrania jeszcze jakiejś wiary, nadziei, pozbawienia tej nadziei. Znów oczywiście ta amnestia, trafiają ludzie do więzienia. Część jednak żołnierzy wie, że po prostu nie ma dla nich wyjścia. To nie jest tak, że ci dowódcy, wspomniane tutaj przed chwilą w wiadomościach telewizji Trwam, Hieromi Dekutowski, czy inni, czy właśnie Uskok, czyli Broński pułkownik, ci wszyscy ludzie nie byli szaleńcami. Oni wcale nie wierzyli, że można pokonać armię sowiecką, prawda, że można zwyciężyć. Ale oni po prostu nie mieli wyjścia. Oni po prostu zostali skazani na tę sytuację. I te oddziały niepodległościowe walczą. Proszę sobie wyobrazić, że aż około 250 tysięcy osób jest zaangażowanych w konspiracje. Są wielkie organizacje zbrojne. Takie trzon tego podziemia, prawda? Te organizacje zbrojne, oddziały zbrojne, to jest około 20 tysięcy. To jest Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. To są Narodowe Siły Zbrojne. To jest Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. To jest Konspiracyjne Wojsko Polskie i szereg innych organizacji. Nazwiska tych bohaterów są już dość powszechnie znane, ale niestety te oddziały zostają, można powiedzieć, rozbite gdzieś tak, no do 1947 roku przede wszystkim. W 1947 roku aparat bezpieczeństwa, ale komunistyczno-sowiecki, czy sowiecko-komunistyczny, rozbija to. W 1949 roku jest symboliczny, można powiedzieć, no, proces skazany na śmierć Stanisław Kaśnica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, ostatni komendant Narodowych Sił Zbrojnych i jego zastępca Lech Neyman. Ale jak powiedział Gomułka, gdyby nie wsparcie Armii Czerwonej, gdyby nie wsparcie NKWD, to rządy komunistyczne nawet nie przetrwałyby kilku dni. A więc w 90% do 1947 roku to było powstanie po prostu. I to tak trzeba nazwać. Powstanie antykomunistyczne, powstanie niepodległościowe. Do 1947 roku gro podziemia niepodległościowego zostaje zniszczone przez ten aparat właśnie komunistyczno-sowiecki. Następnie jeszcze oddziały walczą, tak mniej więcej do 1953 roku, a ostatni symboliczny już żołnierz, który ginie, Józef Franczak, pseudonim Lalek, to jest październik 1963 roku. I w tym okresie mamy do czynienia właśnie z tym powstaniem. No i jak wiemy, teraz mamy już ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, inicjatywa środowisk kombatanckich podjęta przez świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego i ówczesnego prezesa świętej pamięci, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Janusza Kurtykę. Podjęto tę inicjatywę w 2011 roku. Sejm właśnie uchwalił 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I o to można powiedzieć, że tak jak nasza audycja, mówimy, żołnierze niezłomni, bo wierni do końca przysiędze, nigdy się nie poddali, ale podziemna armia powraca. Podziemna armia powraca w postaci różnych działań społecznych. Świadkami tych działań różnych mieliśmy właśnie uwagę, miejsce to było 1 marca w wielu, wielu różnych miastach Polski.
I też widzimy ten dramat tych żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Widzimy wielkie bohaterstwo z ich strony, ich takie zaparcie, samozaparcie się, aby rzeczywiście ta Polska była wolna. Nawet jak na niektórych grobach, przynajmniej na grobie Lalka jest wypisane, że walczył o wolną Polskę, której nie doczekał tak naprawdę, nie doczekał tej wolnej Polski. Chociaż mówiło się inaczej w tych czasach powojennych, że już mamy wolne wybory, chociaż sfałszowane, wiadomo. I widzimy ten dramat polegający na czym? Na zakłamywaniu ich historii też. Przez lata ta historia w ogóle nie była ujawniana, a jeśli już, to już było zakłamywanie, że oni byli jacyś negatywnymi postaciami.
Tak, no więc najpierw ich zniszczono fizycznie, komuniści, prawda? Zniszczyli fizycznie, wiemy w jakich okolicznościach, strzałem w tył głowy, po wieloletnich torturach. No, to są niesamowite historie. Te historie zostały jakoś tam świadomości narodowej teraz przywrócone. Ale to im jeszcze komunistom nie wystarczyło. I można zadać pytanie, proszę ojca, dlaczego aż tak brutalnie postępowano, prawda? Ten strzał w tył głowy był niewystarczający.
Tak oni jak by... w Katyniu.
Tak jak w Katyniu, tak metodą katyńską. Dokładnie. Proszę ojca, 1 marca mówiliśmy, dzień pamięci żołnierzy wyklętych ustanowiony w 60. rocznicę wykonania wyroku na kierownictwie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na właśnie kierownictwie z pułkownikiem Cieplińskim na czele. I to właśnie tak, o godzinie 20 później systematycznie co 15 minut strzałem w tył głowy zabijano następnych jego współtowarzyszy walki z kierownictwa. Ale tę metodę stosowano również wobec podziemia niepodległościowego w innych krajach. Myślę, że w radio, w naszej audycji Rozmowy Niedokończone dzisiaj będziemy mieli więcej czasu i na ten temat też można powiedzieć. Te metody były właśnie takie sowieckie, nie tylko stosowane właśnie w Polsce. A więc nie wystarczyło tylko takie fizyczne, no, chowanej w torfowiskach, w tych miejscach, w bagnach jakichś, ukrywano w zasadzie te ciała, bezczeszczono, wspomniany Józef Franczak, pseudonim Lalek, ostatni partyzant, jemu po prostu po zabiciu go, kiedy w walce broniąc się zginął, obcięto głowę. Chowano ich w bezimiennych grobach, jeśli można powiedzieć o chowaniu w ogóle. Porzucano ich tam po prostu na wieczne zapomnienie. Te groby przykrywano wapnem, później kolejnymi jakimiś warstwami i tak dalej. No niestety, są takie sytuacje, to są fakty, że nawet w Warszawie, gdzie mamy wiele takich miejsc, to w tych miejscach w tej chwili są jakieś, nie wiem, no, instytucje różne albo domy mieszkalne wręcz, gdzie tam właśnie są pochowani ci ludzie. W tej chwili są tam pobudowane. Ale to komunistom jeszcze nie wystarczyło i chcieli zohydzić moralnie. I dlatego ta cała propaganda, nieprawdopodobna propaganda w postaci historyków, kinematografii PRL-owskiej, no, tak zwanych literatów, no, można powiedzieć, ile tej pseudoliteratury, tych powieści różni ci ludzie, że tak powiem, na służbie komunistycznej w tym kierunku zrobili, żeby zapomnieć. I to właśnie temu służyło. A jednak mimo wszystko się to nie udało. To jest fenomen, że ta podziemna armia powróciła, bo ona powróciła w postaci właśnie tych inicjatyw społecznych. Przede wszystkim, to co jest najważniejsze, podejmowanych przez młode pokolenie, przez młodzież, przez te piękne obchody, chociażby właśnie przywracające pamięć żołnierzy wyklętych, także w piosenkach różnych, prawda, i tak dalej.
I już wspomniane obchody 1 marca, bardzo też w wielu, wielu miejscach były obchodzone, bardzo też tak doniośle, można powiedzieć, było uczczona pamięć tych żołnierzy wyklętych, czy w Warszawie, czy w wielu jeszcze innych miastach Polski. I widzimy, że jest ruch, do którego, znaczy, w którym młodzież też odgrywa dużą rolę, upamiętnienia tych żołnierzy.
Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo ważne, że młodzi ludzie coraz częściej chcą przypominać o pokoleniu swoich dziadków głównie, czyli o pokoleniu żołnierzy podziemia niepodległościowego. Młodzi ludzie są aktywnym uczestnikiem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Koliber. W ramach tego komitetu działa jeszcze bardzo wiele innych organizacji. Jest to również akcja Upominamy się o Was, którą tworzy 8 organizacji młodzieżowych, Stowarzyszenie Koliber, NZS Uniwersytetu Warszawskiego, Młodzi dla Polski, Klub Wademekum z Lublina, Patriotyczne Podlasie, jeszcze kilka innych organizacji. I młodzi ludzie, myślę, że są tym pokoleniem, które w bardzo dużym stopniu chce poznawać tą prawdę o żołnierzach podziemia, dlatego że tego zabrakło w szkole, dlatego że w szkole niestety, ale bardzo mało poświęca się na mówienie o tym okresie, o okresie drugiej konspiracji. No i właśnie ta niewiedza w zderzeniu potem na przykład z książkami, z wykładami, chociażby z wykładami takich osób jak pan dr Kawęcki, jak Leszek Żebrowski, inni historycy, no powoduje, że jest pewien dyskomfort, że się tego nie wie i dlatego młodzi ludzie chcą poznawać, chcą uczestniczyć w różnego rodzaju obchodach, chcą prowadzić tego typu akcje.
I różne są akcje, między innymi poznawanie, ale też akcja, która ma na celu jakoś wyrównanie tej sprawiedliwości, czyli co, żołnierze, często te rodziny tych żołnierzy, którzy byli represjonowani, te rodziny były jakoś w jakiś sposób represjonowane, dzisiaj też domagają się sprawiedliwości, jakiejś rehabilitacji, ale w drugą stronę też popatrzmy, tak, na oprawców, a oprawcy często są jeszcze dzisiaj nazywani bohaterami. I są też jeszcze jakieś akcje przez Was
tak, ja jestem podejmowane. Koordynatorem akcji Goń z pomnika bolszewika, którą zainicjowało Stowarzyszenie Koliber. Jest to akcja, która została zainaugurowana w styczniu 2012 roku i ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na bardzo wiele miejsc, które wciąż w przestrzeni publicznej są, a które upamiętniają tą drugą stronę, o której ojciec powiedział, czyli tych katów, czyli na przykład członków Gwardii Armii Ludowej, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej, działaczy KPP, PPR-u, PZPR-u. Chodzi o bardzo wiele takich miejsc. W samej Warszawie można chociażby wymienić pomnik Polsko-Sowieckiego Braterstwa Broni, o który jest bardzo duży spór. Pomnik Berlinga, pomnik partyzantów komunistycznych przy dawnej siedzibie KCPZPR, Aleje Armii Ludowej, o której pan doktor Krzysztof Kawęcki powiedział. Więc z jednej strony, tak jak pan doktor powiedział, mamy już tą świadomość, że to była sowiecka agentura, a z drugiej strony wielu ludzi mieszka lub pracuje przy alei upamiętniającej tąże formację sowiecką, bo przecież nie polską, działającą jedynie na terenie ziem polskich. Więc my chcemy, aby te miejsca, jeżeli chodzi o ulice, zmieniły nazwę, jeżeli chodzi o pomniki, tablice, różnego rodzaju elementy przypominające trafiły czy to do muzeów, czy to ewentualnie na cmentarze żołnierzy sowieckich, jeżeli chodzi o pomniki dotyczące tej strony rosyjsko-sowieckiej. Ta akcja ma charakter przede wszystkim edukacyjny. Uważamy, że przyniosła bardzo wiele sukcesów. Z jednej strony udaje się w wielu samorządach doprowadzić do zmiany nazw, czy przeniesienia pomnika. Z drugiej strony udaje się zwiększać świadomość społeczną. Ja przy okazji chciałbym bardzo podziękować telewizji Trwam, która była jedyną stacją telewizyjną, która odpowiedziała na nasze zaproszenie przy okazji konferencji na temat Alei Armii Ludowej w Warszawie. Jak widać, poza telewizją Trwam, jeszcze nielicznymi portalami internetowymi, niestety zbyt wiele innych mediów nie było zainteresowanych tematem, ale jest taka grupa ludzi, która o to walczy i myślę, że właśnie te najbardziej znaczące miejsca, czyli miejsca w Warszawie, bo o ile w wielu innych miejscach, miastach, wsiach polskich dochodzi do zmian tych nazw ulic czy przeniesienia pomników, to w Warszawie jest problem, więc miejmy nadzieję, że dzięki poparciu takich osób jak historycy, tutaj również panu doktorowi Kawęckiemu bardzo dziękuję, który jest członkiem Komitetu Poparcia tej akcji, jak Leszek Żebrowski, jak wielu innych profesorów, kombatantów, działaczy opozycji, że również i w Warszawie, stolicy Polski, dojdzie wreszcie do zmiany nazw i usunięcia takich pomników jak pomnik tak zwanych czterech śpiących.
No musimy gonić bolszewika z pomnika. To jest taka trochę parafraza tej nawiązania do 20 roku, do walki o niepodległość, bolszewika goń, goń. Natomiast to jest rzeczywiście wyzwanie. To jest wyzwanie naszego pokolenia, pokolenia pana Piotra, żeby po prostu oczyścić ten obszar życia publicznego z tych reliktów pozostałości komunizmu. To jest naprawdę zdumiewające, proszę ojca, jak ile jeszcze jest ulic imienia Świerczewskiego w Polsce, imienia Armii Czerwonej nawet, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Ale weźmy nawet ostatni przykład. Otóż w Kielcach jest szkoła, liceum i także gimnazjum imienia Hanki Sawickiej. Hanki pseudonim, Hanna Sawicka Shapiro, działaczka komunistyczna, agentka sowieckich służb, bo przecież Związek Walki Młodych, które ona była szefową i Polska Partia Robotnicza wykonywały przecież polecenia Sowietów. I ona jest patronką szkoły. I to tylko dzięki postawie młodych ludzi, którym naprawdę należy się ogromne uznanie. Ci młodzi ludzie doprowadzają do referendum. No niestety, nie wchodząc w szczegóły, nie mają też możliwości pewnego nie mają możliwości jak gdyby odbycia debaty odpowiedniej i tak dalej, brakuje czasu. Głosują rodzice, głosują nauczyciele, głosuje młodzież licealna, głosuje młodzież gimnazjalna i tylko, czy może aż w tej sytuacji, około 43% opowiada się za zmianą, a ponad 50% niestety za pozostawieniem. I nadal mamy Hankę Sawicką. Ale czy takie sprawy mają być poddawane referendum? Przecież to jest obowiązek ludzi po prostu, tego starszego nazwijmy pokolenia, no, samorządu, no, władz po prostu, żeby to zmienić. Zresztą ci młodzi ludzie dali alternatywę. Tą alternatywą była Inka. czyli po prostu postać im bliska, kolejny żołnierz niezłomny, która po prostu jest ich rówieśniczką, bo w chwili, gdy ją ci bandyci komuniści zamordowali, to po prostu miała 18 lat.
I panie doktorze, jeżeli mogę jeszcze do tej sprawy dodać taką jedną rzecz, bo warto zwrócić uwagę, że była kampania przeciwko tej inicjatywie kieleckich uczniów i między innymi w jednej z gazet, tej jednej z największych polskich gazet, już może nie reklamujmy, tak wiemy jakiej, ukazał się taki list pana, który ponoć jest absolwentem tej szkoły, który porównał tych uczniów, którzy chcą zmiany patrona, do sprawców pogromu kieleckiego, sugerując, że im nie pasuje pochodzenie Hanki Sawickiej, a nie jej działalność. I ten list został wydrukowany, był w internecie również kolportowany, tak więc widać, że te inicjatywy młodzieży często spotykają się też z bardzo nieprzychylną reakcją ze strony...
Czyli metody się nie zmieniły, tak, przynajmniej metody propagandowe, prawda? Zawsze jest to samo.
Pytanie,
oskarżenie o faszyzm, antysemityzm i tak dalej.
Gdzie jest to zachwycenie się wolnością i prawdą, której tak domagano się w czasach komuny właśnie. Ludzie się domagali, kiedy jest możliwość, to nagle się okazuje, że no nie wiem, co wolimy, gdzie chcemy powracać, czy wolimy dalej żyć w zakłamaniu, bo przecież za komuny ludzie żyli, przynajmniej kłamano, chciano, żeby żyli w zakłamaniu, ale niektórzy wiadomo, że się nie dawali tej propagandzie i chwała im wszystkim za to, że się nie dawali. Ale wracając znowu do żołnierzy wyklętych. Było, pan doktor powiedział, że to było takie powstanie, jedno wielkie powstanie. I teraz, czy można się pokusić na to, aby powiedzieć, czy to powstanie mogło gdzieś się udać jakoś, mogło coś zmienić w tym wszystkim? Można się pokusić na jakąś taką dywagację? Co trzeba było zrobić albo co miało takiego wpływ największego, że to się nie udało?
Nie mogło się udać, dlatego że po prostu, no jak mówimy kolokwialnie, sojusznicy, sprzymierzeńcy naszych sprzymierzeńców, czyli po prostu Anglia, Stany Zjednoczone, te państwa, inni sojusznicy po prostu nas zdradzili, ale nas zdradzili wcześniej, w Teheranie, w Jałcie, podpisując jak gdyby te wszystkie pakty, porozumienia z Sowietami i tak naprawdę no, Polskę oddając i połowę Europy, Europę Środkową Wschodnią pod wpływy sowieckie. Nie było szans oczywiście na zwycięstwo. Być może gdyby ten okres tak zwany stalinowski, prawda, no, może przetrwali, jakoś zakończył się wcześniej, być może te ich losy by się inaczej potoczyły, ale losy indywidualne. Natomiast oczywiście szans na zwycięstwo nie było. U nas jest takie często powiedzenie, z którym ja osobiście się niekoniecznie zawsze, znaczy ono oddaje pewien sens, chwała zwyciężonym. Myślimy o przegranych powstaniach, ale ja nie porównywałbym na przykład tego powstania antykomunistycznego do powstania nawet warszawskiego czy powstania styczniowego. Uważam, że tu uprawniona jest dyskusja, ocena polityczna decyzji o wybuchu powstania styczniowego, który nie miał żadnych szans, czy też decyzja polityczna o wybuchu powstania warszawskiego, które de facto było skierowane przeciwko Niemcom, a nie Sowietom, które de facto też zakładało dobrą wolę Sowietów. A wiem, że po planie Burza tej dobrej woli Sowietów nie było. Zresztą niektórzy widzieli to od początku, na przykład kierownictwo Narodowych Sił Zbrojnych czy naczelny wódz generał Kazimierz Soskowski nie mieli złudzeń co do Sowietów. Kierownictwo niestety Armii Krajowej, które podjęło decyzję o wywołaniu powstania, miało te złudzenia. Ale już abstrahując od powstania warszawskiego, to ta decyzja o walce podziemia niepodległościowego nie była decyzją właśnie taką polityczną. To była konieczność po prostu. Oni zostali skazani, bo jak mówiliśmy, amnestia, no cóż, trafiali do więzień po prostu. To była reguła. Także ci ludzie po prostu musieli przetrwać. No, także no była oczywiście wiara również jakieś wolne wybory. Przecież Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość to nie była na początku organizacja wojskowa, tylko miała po prostu strzec, być tym depozytariuszem idei II Rzeczpospolitej, niepodległości, miała strzec warunków, które ustalono w Jałcie, bo w Jałcie, jak wiemy, powiedziano, że będą wolne wybory. I niektórzy łudzili się, że te wybory wolne będą. Do tych wolnych wyborów nie doszło, no i później to już była tylko, można powiedzieć, taka beznadziejna walka o honor. Ale naprawdę, tutaj można powiedzieć, że po tych latach, że jednak ci żołnierze wyklęci, ci żołnierze niezłomni, moralnie zwyciężyli. To jest naprawdę fenomen. W tej chwili toczy się walka o świadomość młodego pokolenia, ale walka o Polskę po prostu. Jeśli żołnierze wyklęci zostaną przywróceni do pamięci, do świadomości narodowej, to inna będzie Polska. To będzie Polska wolna. Ta przyszła w pełni niepodległa Polska musi oddać cześć i honor tym żołnierzom podziemia niepodległościowego, a jednocześnie raz na zawsze odrzucić po prostu tą budowaną przez wiele lat propagandę właśnie komunistyczną. I tego komuniści się najbardziej obawiali, niszcząc żołnierzy wyklętych, zabijając ich, że z ich tych ofiar, z ich postawy może kiedyś wyrosnąć mit. Mit Polski Niepodległej. I ten mit Polski Niepodległej teraz się kształtuje, teraz się tworzy. Czcząc żołnierzy wyklętych, po prostu walczymy o niepodległą Polskę.
Tej amnestii poddawali się także wysocy rangą przecież żołnierze, których teraz nazywamy wyklętymi, niezłomnymi, chociażby generał Nil Fildorf.
Tak, generał Nil Fildorf, wspaniała postać, no wiemy, szef KEDYW-u, kierownictwa dywersji Armii Krajowej, realista jednocześnie, znakomity wojskowy. No, na marginesie też podam, że on był przeciwnikiem politycznej decyzji, podkreślam politycznej decyzji o wywołaniu powstania warszawskiego, więc był bardzo realistycznie patrzył na tę sytuację. Też miał świadomość, że konspiracja po prostu nie może odnieść zwycięstwa, więc on nie angażował się w działalność konspiracyjną po 1945 roku. Był przekonany, że jednak te właśnie zapowiedzi o tym, że można się włączyć w ten nurt normalny życia, są prawdziwe, że może odnajdzie, no bo on był bohaterem, on walczył o Polskę, więc cóż mogło go spotkać, wydawało się, aczkolwiek nie miał złudzeń w stosunku do Sowietów i w stosunku do władzy komunistycznej. No i z pełnym przekonaniem rzeczywiście, może z pewnymi wątpliwościami, może z pewnymi obawami, ale z czystą przybicą, z czystym sercem, z twarzą podniesioną właśnie tym procedurom się poddał. No i został skazany na karę śmierci. Adam Dobyszyński, wspaniała postać, znakomity publicysta, jeden z najwybitniejszych narodowców, przyjeżdża do kraju, pisze książkę, między innymi artykuł Ekonomia krwi, gdzie w zasadzie no, wzywa wręcz, żeby nie było kolejnego powstania, bo trzeba tę biologiczną substancję narodu zachować. Jest jednocześnie antykomunistą, wspaniałą postacią, ale wie, że nie ma szans na walkę. I też zostaje skazany przez komunistów na karę śmierci. Po prostu tutaj no, nie było dobrego rozwiązania. Oni chcieli po prostu zniszczyć wszystkich, całą polską elitę przywódczą, wszystkich, którzy mieli związek z II Rzeczpospolitą. To był sąd kapturowy, wyrok śmierci na II Rzeczpospolitej po prostu.
Też wspomniana została sowiecka aparatura, wiadomo, chodzi o wywiad, chodzi o to, że byli agenci, sowieccy agenci. Czy byli oni jakoś zakonspirowani w tych organizacjach, chociażby Wolność i Niezawisłość? Czy może nasze znowu organizacje też miały swoich agentów w tej sowieckiej aparaturze?
No oczywiście jest tu wiele przykładów, że podziemie było znakomicie zorganizowane, infiltrowało, szczególnie w pierwszych miesiącach służby komunistyczne, to znaczy na przykład przenikali do milicji obywatelskiej. Nie powiem, żeby to było zjawisko masowe, ale znaczące. No chociażby weźmiemy postać Józefa Korasia Ognia, prawda, który był tym królem Podhala, rzeczywiście rządził, ale także oczywiście za zgodą, z inspiracji na przykład był w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w pewnym momencie, bo no, miano wiele ludzi, więc to była również pomoc dla więźniów i tak dalej. Wiele tutaj rzeczy tych dobrych można było dzięki temu wykonać. Ale no, w 1947 roku ten kręgosłup podziemia został po prostu zlikwidowany. Natomiast rzeczywiście Sowieci i służby PRL-owskie specjalne prowadziły taką rzeczywiście działalność. często tworząc fikcyjne struktury, no słynna oczywiście kwestia już czwartej komendy, fikcyjnej, nieistniejącej zupełnie komendy WiN-u. Kiedy już zlikwidowano właśnie tych żołnierzy, to kierownictwo z podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, to powołano fikcyjną właśnie czwartą komendę. W filmie zresztą o Nilu Fildorfie jest taka scena, prawda, że tam jeden z ubeków, znaczy tajnych współpracowników jeszcze, bo to nie wiadomo, że to jest ubek, tajnych współpracowników, który jest w otoczeniu Nila Fildorfa, próbuje go wciągnąć jak gdyby, prawda, do tego kierownictwa, oferując mu właśnie udział w tym kierownictwie, w organizacji konspiracyjnej, ale tutaj Nil Fildorf wykazuje się dużą trzeźwością umysłu i po prostu nie wchodzi w tą pułapkę, po prostu nie ulega tej prowokacji. No może dlatego wtedy już podjęto decyzję, żeby go szybko zlikwidować, był bezużytecznym. Natomiast takie działania były. No trzeba powiedzieć, że skala również agentury była znacząca.
Rozmawiamy na temat żołnierzy niezłomnych. Podziemna armia powraca. Również Państwa zapraszamy do naszych rozmów. Już tam się będą wyświetlać za chwilę numery telefonów, ale wcześniej chcemy też powrócić do poezji, do muzyki, do sztuki, która opowiada też o tym czasie. I bardzo dobrze, że są tacy artyści, którzy przełamują tę barierę i otwierają się na tą historię, chcą powracać do prawdziwości, do prawdy o żołnierzach wyklętych, o żołnierzach niezłomnych. I zapraszam Państwa do wysłuchania piosenki Pawła Piekarczyka, wykonanej przez Pawła i Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego o żołnierzach wyklętych.
Wyklęci pół wieku, żołnierze niezłomni, ofiary ubeków, stawiamy wam pomnik. Choć w naszej pamięci jesteście od lat, dopiero dziś święcić możemy wasz wkład. Obronę ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Choć skończone dranie co róż pomniejszają wasz trud i oddanie na wolności kraju. Choć wyje niemiło kur rosyjskich sług, my wiemy jak było i wie o was Bóg. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
To byście wskazali, jak zachować honor, gdy dla głupców Stalin był prawdą wcieloną. To byście wiedzieli, gdzie dobro, gdzie zło, gdy z lasu do celi w kajdankach się szło.
Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Uznanie od nowa, żołnierze niezłomni, być może już o was nasz kraj nie zapomni. Najwyższe honory należą się wam, wam na Polskę chorym, wam ofiarom kłamstw. Obrońcy ojczyzny przed armią niemiecką i przed komunizmem. Pod gwiazdą sowiecką niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost. Niełatwo jest rzucać swój los na stos, powiedzmy to wprost.
O żołnierzach niezłomnych śpiewali Paweł Piekarczyk i Leszek Czajkowski, a już mamy też pierwszego widza, słuchacza. Halo.
Szczęść Boże, mówi Janina Pieka z województwa opolskiego, ze wsi Karłowice. Pozdrawiam serdecznie wszystkich gości, studio i ojca. Jestem bardzo wdzięczna za tę audycję. Mam 63 lata, moi rodzice byli Sybirakami. I jest mi bardzo tak przykro, że po tylu latach dowiadujemy się dzięki telewizji trwam takich strasznych rzeczy, co robiono z naszymi żołnierzami Polakami, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Ja też w 80-tych latach walczyłam, żeby ta Polska była suwerenna, niepodległa, żeby w tej Polsce żyło się tak po polsku, po katolicku. No niestety muszę powiedzieć, że nie marzyłam o innej Polsce. może Pan Bóg da, że się kiedyś doczekamy takiej prawdziwej, suwerennej, opartej na prawdziwej historii i na chrześcijaństwie. No tyle, co mogę powiedzieć. Życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję bardzo za posłuchanie.
Dziękujemy Pani Janino. Czyli ludzie, którzy też w latach 80. Walczyli, no słyszymy w tym głosie, są jeszcze zawiedzeni w tym wszystkim, że nie ma pełni tego wszystkiego, czego oczekiwali wtedy. Czego też pewnie i oczekiwali żołnierze niezłomni, bo oni chcieli wolnej ojczyzny, wolnej Polski. Nie godzili się, jak było w tej piosence, nie godzili się na faszystów, na Niemców i nie godzili się na Związek Radziecki.
Oczywiście. No tutaj w tej wypowiedzi pani też na pani nawiązała do swojej rodziny, do rodziców, którzy zostali zesłani na Syberię. Także no, takie są te losy pokoleń polskich, ale myślę, no, w tym głosie pani też dało się wyczuć oczywiście i takie rozczarowanie i taki pewien może smutek. Ja bym powiedział tak, no nie możemy się, że tak powiem, załamywać. Ta walka o suwerenność, o niepodległość to jest walką taką, no teraz przynajmniej na jak gdyby na takim każdym odcinku życia, że tak powiem, narodowego i społecznego. To są przeróżne inicjatywy, które można podjąć, które można realizować. I myślę, że po prostu ta świadomość i historyczna teraz jest chyba jednak większa niż nawet 20-30 lat temu. No pamiętamy, mówiliśmy o 56 roku, te lata 60 w tym PRL-u to był taki okres tej takiej stabilizacji, takiego spokoju, takiego trochę uśpienia. No oczywiście Polska była trochę może trochę innym krajem z większymi powiedzmy swobodami dzięki temu oporowi narodu niż inne kraje, ale lata później 70 to kiedy powstawały te pierwsze ugrupowania opozycji antykomunistycznej, niepodległościowej, to jednak to były grupki ludzi, nawet powiedziałem takich trochę wyalienowanych, samotników takich po prostu, trochę takich Don Kiszotów. Natomiast no, powstanie Solidarności to już przemieniło pewne rzeczy, a ja myślę, że jednak mimo wszystko, chociaż ta Polska, w której żyjemy, ta tak zwana Trzecia Rzeczpospolita nie jest przyjazna narodowi, nie jest przyjazna tożsamości narodowej. Powiedziałbym, nawet jest często nam obca. Ja już nie mówię o stanie tego państwa, które na każdym odcinku jest po prostu fatalne. Czy to weźmiemy armię, czy to weźmiemy służbę zdrowia, czy weźmiemy sądownictwo, czy szereg jeszcze innych kwestii. To jednak teraz, ale chciałem też wyraźnie podkreślić, dzięki społecznym działaniom ta świadomość się zmienia i mówimy, podziemna armia powraca, bo ona powróciła w tej świadomości, w tych inicjatywach społecznych, w tych inicjatywach, o których mówił tutaj kolega też, podejmowanej przez młodych ludzi. I jest to bardzo optymistyczne po prostu. Tego się już po prostu nie da zatrzymać, jestem o tym przekonany. Ale to nie zwalnia nas z dalszej, że tak powiem, walki o to, żeby właśnie przywrócić tę normalność w naszym kraju.
I moim zdaniem warto też zwrócić uwagę na to, że bardzo wielu tych ludzi, którzy przed 1989 rokiem mówili i pisali różne rzeczy na temat żołnierzy podziemia, oczywiście mam tutaj na myśli rzeczy oszczercze, nie mające zbyt wiele albo w ogóle nic wspólnego z prawdą, wielu z tych ludzi wciąż te swoje opowieści powtarza i warto zwrócić uwagę, że chociażby część z nich będzie teraz kandydowała do Parlamentu Europejskiego, bo kiedyś mieli swoją centralę w Moskwie, a dzisiaj mają ją na Zachodzie. Myślę, że dobrze byłoby, gdyby wielu tych ludzi, którzy tą świadomość historyczną mają, zaangażowało się w przypomnienie tym różnym osobom, politykom, często nawet i z tytułami naukowymi, którzy pisali książki, czy też w inny sposób zajmowali się szkalowaniem żołnierzy na przykład Narodowych Sił Zbrojnych, bo chyba ta formacja była najbardziej szkalowana, o tym, że to, co pisali, to, co mówili, to, co niejednokrotnie wciąż powtarzają, jest nieprawdą, że my się na to nie zgadzamy, że nie zgadzamy się na to, żeby w czołowych polskich polskich mediach ci ludzie byli przedstawiani jako eksperci od historii, skoro wielokrotnie już zdarzyło im się kłamać właśnie w sprawach chociażby żołnierzy wyklętych. Tych osób niestety, ale nigdy nikt nie postawił przed żadną komisją etyki, nikt nigdy nie zweryfikował tego, co oni pisali. Wciąż wielu ludzi nieświadomie posługuje się książkami z okresu PRL, nawet nie wiedząc o tym, że są to książki ideologiczne, więc warto, żebyśmy o tym pamiętali i przekazywali tę wiedzę innym ludziom.
Już mamy następny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że o tych żołnierzach wyklętych, o tym podziemiu, o tym wszystkim, to pamiętam jeszcze jako dziecko, jak mój tatuś w świętej pamięci o tym opowiadał. Także jako dziecko pamiętam to, jak strzelali tym ludziom w tył głowy, to mamy tak zakodowane. Opowiadał o więzieniach, w których sam był więziony, jak ta inteligencja polska i elita polska była właśnie niszczona. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że, bo tutaj pan nie wymienił, ale jeszcze wiem, że działa takie stowarzyszenie do rzeczy Signum Temporis, które właśnie teraz w tych dniach 8 marca w Łomiankach prowadziło właśnie taką akcję edukacyjną też dla dzieci. I wiem, że to stowarzyszenie wydało też taką książkę Rycerze Lasu. No to jest taka książka edukacyjna dla dzieci na temat właśnie tego czasu, tego okresu działania, kiedy działało to podziemie. To tyle, co chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiamy.
To ja może uzupełnię, bo myślę, że w radiu jeszcze będzie czas, żeby szerzej o tych kolejnych inicjatywach parę zdań powiedzieć. W tym społecznym komitecie, który jest taką siłą przewodnią, jeżeli chodzi o obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jest ponad 100 organizacji i każda z nich coś wnosi. Jedne oczywiście więcej, inne mniej, ale każda z nich jakąś swoją akcję, inicjatywę, wydarzenie, publikację wnosi, więc naprawdę jest to ogromna siła. Jest to, można powiedzieć, taka sztafeta pokoleń, bo w tym komitecie są zarówno partie polityczne, chociażby Prawica Rzeczypospolitej czy Prawo i Sprawiedliwość, są organizacje lokalne, kombatanckie, studenckie, o bardzo różnym profilu z wielu części kraju, więc naprawdę tych inicjatyw jest mnóstwo. Są to koncerty, są to biegi, są to wykłady, właśnie publikacje, i to publikacje zarówno książkowe, jakieś broszury, płyty. Także naprawdę mamy, można wręcz powiedzieć, że wysyp tego typu inicjatyw. No i trzeba tylko wyraźnie powiedzieć, że są to inicjatywy przede wszystkim społeczne, bo niestety, ale państwo i samorządy w większości też bardzo słabo interesują się takimi przedsięwzięciami.
Teraz wracając do naszych żołnierzy niezłomnych, wyklętych, tak próbuję sobie też popatrzeć na to w taki sposób, że jest Armia Ludowa, już jakoś to państwo działa, ten PRL, i są tam przecież oficerowie w tej armii, którzy znają też tych ludzi, którzy są właśnie jak w jakiś sposób sądzeni i są, na nich są wykonywane wyroki. I teraz moje pytanie, czy zdarzył się, a jeśli się nie zdarzył, to dlaczego dlaczego się nie zdarzyło coś takiego, jakiś, nie wiem, protest tych oficerów? Kolegów przecież zabijają w tym momencie. Jak to można skomentować? Czy był aż taki terror gdzieś od strony radzieckiej, że...
Pewnie tak, ale także jakaś postawa pewnego oportunizmu. No różne pewnie były postawy, ale trzeba też powiedzieć, że w wojsku, tym Ludowym Wojsku Polskim, jednak były przeprowadzane czystki, jeśli chodzi o tych oficerów, oficerów II Rzeczypospolitej. Oni byli odsuwani po prostu od stanowisk kierowniczych, i to też pewnie jakieś tam miało wpływ. Natomiast no, były różne postawy. Witold Pilecki, rotmistrz. Witold Pilecki, jak wiemy, był w obozie w Oświęcimiu. W tym obozie zajmował się konspiracją. Prowadził tam, stworzył siatkę konspiracyjną wraz z innymi, także narodowcami, Romanem Rybarskim, Janem Mosdorfem, którzy zostali zamordowani przez Niemców. Właśnie między innymi Mosdorf, ale jednocześnie w tym obozie był także późniejszy premier Józef Cyrankiewicz. I nie pomógł w uratowaniu życia Pileckiemu, a może przeciwnie. Może właśnie Pilecki dlatego zginął po prostu. Dlatego, że widział, był świadkiem jaką rolę premier rządu PRL pełni w Oświęcimiu. Więc tutaj na pewno są bardzo różne sytuacje dramatyczne.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stefan Michałowicz koło Warszawy. Ja chciałem dać takie świadectwo z tego okresu powojennego. Mam już prawie 80 lat. Pochodzę z województwa lubelskiego. W jaki sposób to się odbywało, to przejmowanie władzy. Tej władzy bolszewickiej, która do nas przyszła. Nie? Więc pierwsza rzecz, jak oni przyszli po iluś tam dniach, czy tam paru tygodniach, od razu sformowali milicję obywatelską i różnych donosicieli. I dosłownie ja pochodzę tam, chodziłem do takiej szkoły w Firleju, nie? Między Lublinem a Kockiem, to jest taka miejscowość, osada. I tam już rozstrzeliwali AK-owców na ulicach tego miasteczka, tej gminy. Ale jeszcze wcześniej cofnę się do 27 dywizji, która do nas przyszła pierwsza, do naszego domu, na tej drodze od Firleja do Kamionki. Jest tam jeden nasz dom Czerwonka i myśmy tam mieszkali. I w nocy przyszła 27 dywizja, która szła na odsiecz do Powstania Warszawskiego. Nie? I u nas stacjonowała ta dywizja, wkoło jeszcze byli Niemcy. Natomiast w Kozłówce dowództwo stało. I pamiętam ten... I w tej dywizji byli chłopcy tacy, którzy mieli po 14 lat. I myśmy, mama się pytała tych dowódców, dlaczego. Oni mówią, słuchajcie, ich rodzice zostali wymordowani. Myśmy musieli ich zabrać, po drodze zginęli. Myśmy się przedzierali przez Polesie całe, straciliśmy tabory, wszystko. Bo bolszewicy nas po akcji burza wileńskiej, strasznie nękali. I... ja z nimi chodziłem po mleko po tej wiosce, karabiny im się ciągały dosłownie po ziemi i wieczorem jak zaśpiewali rotę, to taka była kolonia, tak rotę jak zaśpiewali wieczór, nie? I tak cicho było, to ten naród przychodził, czapki zdejmowali, ludzie płakali, klękali na wokoło. I później była taka sytuacja, że oni dalej szli. Mój brat leżał do AK, był podporucznikiem i poszedł z nimi razem, bo szli na Warszawę. Ale niestety nie tak daleko doszli, bo taka miejscowość Skrobów za Lubartowem jest, nie? I tam już bolszewicy otoczyli to 27 dywizję, wszystkich dowódców zabrali, wysłali na front, do Rosji, nie? Natomiast żołnierzom kazali złożyć broń i żołnierzy zaczęli wcielać do armii Berlinga, nie? I mój brat wtedy wrócił do domu, ale w bardzo krótkim czasie właśnie został wcielony do armii Berlinga. No, przeżył, bo po powstaniu, po oswobodzeniu Warszawy był chory na zapalenie opon mózgowych, ale jakoś szczęśliwie wrócił do domu. Ale do czego zmierzam? Że ta walka wtedy była w naszych umysłach, nas jako dzieci. Ja miałem wtedy, ile? Miałem 10-11 lat w umysłach. Myśmy już wtedy w jakiś sposób się przeciwstawiali tej władzy. To oczywiście było i w rodzinie, bo rodzina walczyła o wolność od powstania styczniowego w pokoleniu, całe pokolenie. I będę się skracał. I te wszystkie lata powojenne, te wszystkie mordy, które, mordowanie tych ludzi, w koło ci, co światlejsi, należeli właśnie do podziemia. Należeli, walczyli z tym okupantem i tym rodzimym okupantem i oczywiście z tymi, którzy w naszej Polsce to UB założyli. Od Bermana począwszy Różańskiego, Fejgina, Michnika i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, jakiego pochodzenia byli ci ludzie. Oni stanowili wielokrotnie 90% morderców i dowódców w naszym kraju w tym okresie. I niestety ci ludzie w okrutny sposób zostali wymordowani, a pamięć po nich została zmazana, tak jak zostali zakopani. Dopiero teraz możemy to się dowiedzieć, gdzie, kto, jak. Tak wymazana została pamięć z umysłów i ludzie się bali mówić. I proszę mi wierzyć, ale ta pamięć została też w starszym pokoleniu, nie całym, ale w młodym również tak samo została. I ja całe życie, moje życie zawsze było oparte na tej przeszłości. Zawsze o tym myślałem. Całe życie marzyłem, jak to się mówi, modliłem się o wolną Polskę i do dzisiaj się modlę naprawdę o wolną Polskę. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście od 1939 roku poza rządami Kaczyńskiego i rządami premiera, przepraszam, który został obalony w tym filmie Mgła jest. No.
Pewnie o Olszewskiego chodzi.
Proszę?
O Olszewskiego.
O Olszewskiego. Tak. Poza rządami pana Olszewskiego i pana prezydenta Kaczyńskiego w Polsce tak naprawdę nie było wolnych rządów. Jedynie te dwa rządy, które starały się jak gdyby przywrócić Polsce niepodległość, normalność. Taką atmosferę Polski przedwojennej, bo my musimy przywrócić to Polskę, taką atmosferę Polski przedwojennej, ten wielki patriotyzm, to wychowanie młodzieży w tym duchu, bo ona jest marnowana, w dalszym ciągu jest marnowana, wyniszczana moralnie, dosłownie w wiedzy wyniszczana. Ja pytam się wnuka, który kończy liceum niedługo, o co, i on nic mówi, nie wie, jego nigdzie nic nie uczyli. No ale się pytam, człowieku, no jak ty nie, no ale ja, mówi dziadek, tam nikt nigdzie nie uczy, nikt o tym nie mówi, nie? To jest przerażające. Telewizje, te środki przekazu, żeby nie telewizja Trwam, o którą żeśmy wszyscy walczyli i modlili się. Ja oczywiście oglądam od początku istnienia. Radio Maryja oglądam od początku istnienia. Jego. Dlaczego? Dlatego, że to był środek, że to było po prostu wiedza, którą jak gdyby chłonąłem zawsze i to nas uratowało. Radio Maryja, dyrektor Rydzyk, zakładając Radio Maryja, uratował naszą Polskę. My powinniśmy to rozumieć, bo gdyby nie to, to nic w tej naszej świadomości już by się nie przebiło chyba, tak mi się wydaje. A tym bardziej telewizja Trwam.
Panie Stefanie, bardzo dziękuję też za te słowa i te miłe słowa w stosunku do telewizji Trwam, do Radio Maryja, do ojca dyrektora, ale też i wracamy do sprawy, bo chcielibyśmy też i pewnie skomentować ten głos.
Bardzo piękna, bardzo ciekawa, bardzo dojrzała wypowiedź. No i można powiedzieć tak, rzeczywiście jak pan powiedział, wyglądało to tak zwane wyzwalanie ziem polskich przez Armię Czerwoną. No i znów mówimy wyzwalanie. Przecież do niedawna w świadomości znów jakoś funkcjonowało to pojęcie. Prawda? Armia Czerwona wyzwoliła. Wyzwoliła Warszawę 17 stycznia 1945 roku, zapominając, że wcześniej bolszewicy, Sowieci stali i patrzyli, jak Warszawa płonie, a później weszli do już zrujnowanej, zniszczonej Warszawy. Ale tak to wyglądało właśnie na Lubelszczyźnie, jak pan mówił. Przecież tam na Majdanku, w obozie koncentracyjnym, to później Sowieci więzili żołnierzy armii krajowych i wywozili ich na Syberię. Podobnie na Zamku Lubelskim, czy we wspomnianej miejscowości Skrobów koło Lubartowa, gdzie Sowieci utworzyli obóz właśnie koncentracyjny dla żołnierzy armii krajowej.
Bardzo dziękuję. Jeszcze mamy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Małgorzata Sołtysiak, ja dzwonię z Kielc. Witam serdecznie panów w studio, witam serdecznie ojca. Ja jestem bratanicą dowódcy oddziału Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka, pseudonim Barabasz, dowódcy oddziału Wybranieckich. Stryj skazany był w komunistycznym procesie z tak zwanego dekretu sierpniowego. Przeszedł okrutne śledztwo w kazamatach ubeckich. Odsiedział 7 lat w więzieniu we Wrocławiu, później na Zamkowej w Kielcach. Wyszedł w strasznym stanie zdrowia, wycieńczony i praktycznie na granicy życia i śmierci. Później podwójnie zrehabilitowany, ma szkołę swojego imienia, ma swojego imienia ulicę w Kielcach, jest bohaterem dla bardzo wielu osób. Natomiast dla całego pokolenia, które go pamięta i przekazuje tę pamięć dalej. Natomiast chciałam nawiązać do tego, że walka o pamięć żołnierzy niezłomnych trwa nadal. Otóż mojego stryja spotkał ten sam los, co wielu innych. Mianowicie około 3 lat temu został zaatakowany przez środowiska Gazety Wyborczej o tak zwany domniemany antysemityzm, czyli mordy na ludności żydowskiej. Tam na podobno paru osobach, tylko i wyłącznie z przyczyn rasowych, prawda, z powodów antysemickich. Ja wystąpiłam do oddziału Kieleckiej Delegatury IPN o opinię w tej sprawie. Doktor Tomasz Domański sporządził artykuł bardzo szczegółowy, metodologicznie bardzo wysoko oceniony przez profesora Żaryna, który praktycznie zaprzecza wszelkim oskarżeniom mojego stryja o te czyny, o którego środowiska Gazety Wyborczej podejrzewały. Jednakowoż nic to praktycznie nie dało, albo nie dało wiele. Otóż nawet w tym artykule w Gazecie Wyborczej w Kieleckim dodatku, który tutaj został przywołany przy okazji zmiany patrona szkoły Hanki Sawickiej z inicjatywy młodzieży tejże szkoły, w tym liście napisane jest, że może Hanka Sawicka być patronem szkoły, skoro partyzant bandyta ma swoją ulicę w Kielcach. Proszę panów, oczywiście nie jesteśmy bezradni, ale nasza walka trwa nadal i to jest bardzo przykre, że tyle lat po wojnie, a 20 lat przeszło od tak zwanej transformacji ustrojowej, nadal ta ciemna strona mocy niszczy nam tożsamość narodową. Ja walczę nadal, walczymy nadal o pamięć o niezłomnych, ale tak jak mówię, nasza walka trwa. Cześć i chwała bohaterom.
Cześć, chwała. Dziękujemy Pani Małgorzato. Bardzo proszę.
No tak, to rzeczywiście walka trwa nadal. To nie ma wątpliwości. Bardzo słusznie Pani to powiedziała. Ale na czele, w awangardzie powiedziałbym, tej walki zniesławiającej w tej chwili żołnierzy wyklętych właśnie stoją te środowiska. Między innymi właśnie na czele z tą Gazetą Wyborczą. I to jest w zasadzie nic nowego. Bo jeszcze w latach, w 89 roku, jeszcze na początku lat 90, to głównie te środowiska właśnie opluwały walkę niepodległościową. To Jacek Kuroń w tej swojej książce pisał właśnie o tym, o majorze Ogniu Kurasie Józefie, gdzie go dyskredytował. To związana w jakiś sposób z tym środowiskiem Maria Turlejska w swojej książce również pisała właśnie haniebne rzeczy na temat podziemia niepodległościowego. Nie chcę nawet już tych nazwisk więcej wymieniać, bo chyba nie warto, ale jednak jeszcze może tylko wspomnę o jednej rzeczy, bo tutaj Pan mówił, że wiele osób, które było zaangażowanych w to opluwanie, to zohydzanie patriotów polskich, nadal w jakiś sposób funkcjonuje niestety w życiu publicznym, pełniąc rolę tak zwanych autorytetów moralnych, oczywiście dla tych środowisk. No jest, można powiedzieć, też taka lista hańby, kiedy Sejm przyjmował ustawę o Dniu Pamięci Żołnierzy, Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, to 8 posłów miało inne zdanie. 8 było przeciwnych, a 3 się wstrzymało. W tym 5 posłów było przeciwnych z Platformy Obywatelskiej. 1 ze Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przypomnijmy te nazwiska jeszcze, później i 2 niezrzeszonych. No i na razie chciałem powiedzieć o tych 2 niezrzeszonych. To był Andrzej Celiński, który jest też w awangardzie walki, powiedziałbym, z polskością. Niezwykle w sposób, powiedziałbym, prymitywny i taki z taką butą to czyni. No i Kazimierz Kuc, który kandyduje z ruchu, którego nazwiska też człowieka nie będę wymieniał, do Parlamentu Europejskiego. Kazimierz Kuc, który ostatnio, bodajże w styczniu tego roku, na łamach właśnie wspomnianego dziennika, mówi, że jeśli PiS wygra wybory, to trzeba będzie się ewakuować z tego kraju. No oni zawsze mówią ten kraj, nie mówią nasz kraj, ale z tego kraju trzeba będzie się ewakuować. No ale głosował przeciwko ustanowieniu Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ponieważ no to chyba jest konsekwentny. To on również jest autorem, właśnie reżyserem filmu z 1974 roku, propagandowego filmu, gdzie pokazuje rozterki, życie towarzysza, sekretarza, jednego sekretarzy komitetów powiatowych partii, ale później w 1975 roku robi film właśnie, gdzie tematyka właśnie tego podziemia niepodległościowego wykazuje, gdzie pokazuje nie tylko bezsens tej walki w sposób taki właśnie dość, powiedziałbym, cyniczny, ale pokazuje po prostu tych żołnierzy, to poakowskie podziemie, jako taką hołotę, bandę prymitywną, pijaków, którzy po prostu budzą wręcz odrazę. I to jest autorytet, to jest właśnie Kazimierz Kuc, który zresztą także ostatnio angażuje się, jak wiemy, czy nie ostatnio, czy od pewnego czasu, w działania, nazwijmy to też wprost, separatystyczne, wspierając separatystyczne działania ruchu autonomii Śląska.
Dziękuję. Jeszcze mamy jeden telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Witam wszystkich w studiu, ojca prowadzącego i gości. Danuta z Poznania dzwoni. Chciałabym tak na gorąco napisany wiersz, być może nieudolny, a być może nie. Zrywam się nocą i cóż, nie ten księżyc, ani tamte leszczyny, ani tamte przylaszczki, a ja przecież tutaj, w Poznaniu, urodziłam dzieci i przeżyłam ponad pół wieku. I objechałam kawał świata. Nie chodzi o rymy wcale w moim wierszu, ale o ten kawałek serca, co tak dławi boleśnie, śmiertelnie niekiedy. O tę dusznicę, zdiagnozowaną bezdusznie, nie do wyleczenia żadną pigułką. O tę dusznicę obojętną jak kamień, nawet gdy nim ciśniesz, tylko drwina wydęte zatoczy kręgi. Jakby ci, co okradli i zabili, jeszcze raz ożyli w genach swoich potomków i znów się szykowali do kopania dołów śmierci w Katyniu i do zalewania stosów ciał na łączce. Nie chodzi o rymy, one psują detal, na przykład napisy na bluzach archeolog, antropolog. Mój Boże, jakie młode i piękne dziewczyny i chłopcy tam się trudzą, oczyszczają najdrobniejszą kosteczkę i wielkie piszczele i przekładają wieczołowicie czaszki pełne ziemi, nieczystości i korzeni. Opisują, rysują, mierzą, katalogują tych skatowanych, wyklętych, zagłodzonych, wyszydzonych, wyznęcanych, a jednak niezłomnych. Jest anioł i zmartwychwstania, profesor Krzysztof Szwagrzyk. Panie, chroń tego człowieka z wielkiej litery. Z wielkiej litery ludzi jest przecież tak mało. Oni mają Ciebie w sercach. Chroń ich, Panie, od zemsty katów, chętnych na te posady w każdym wieku i w każdej dobie. Bakcyl dżumy ciągle się odradza. To się dziś nazywa biznes, interes, nawet niekiedy racja stanu. A oni jaki biznes mieli w sercach? Jaki interes? Jaką inwestycję? Za co to swoje życie młode oddali, choć mogli je przecież ocalić? Ocalałem prowadzone na rzeź. Kosztem ilu ocaliłeś swoje życie, radziecki człowieku, radziecki twórco, radziecki dziennikarzu i takaż elito? Za ile sprzedałeś ten kraj, za który oni oddali życie, mimo że mogli je ocalić i żyć jak wy, bez dusz i bez ducha? Za ile sprzedaliście ten kraj? Pytamy wołając, chłopcy, wracajcie do domu, póki jesteśmy, by was pogrzebać pięknie wreszcie zmartwychwstałych. Dziękuję.
Dziękujemy pani Danuto, z Panem Bogiem.
Tak, no to jest bardzo wstrząsający obraz, ale niestety jakże prawdziwy, który pani tutaj przedstawiła w tym wierszu. No, warto tutaj dodać, że nie tylko na Łączce ci ludzie byli grzebani. Z tego co wiem, to w ostatnich dniach zaczął pracę taki społeczny komitet, który ma za zadanie dokonać podobnych prac na Służewiu, bo tam również, tylko że w okresie wcześniejszym, w latach 45-48, robiono mniej więcej to samo, co na kwaterze EU na Powązkach. Ja jeszcze w odniesieniu do tego poprzedniego telefonu, ponieważ mówiliśmy o tym, kogo nie warto czytać i kogo nie warto cytować, to poleciłbym z kolei przeczytać książkę Leszka Żebrowskiego, Walka o prawdę, historię i polityka, bo właśnie pan tutaj mówił o tych pogromach antysemickich, których rzekomo mieli się dopuszczać żołnierze podziemia. No właśnie autor tej książki, Leszek Żebrowski, na kilku przykładach pokazuje, jak bardzo zakłamana była historia w tej sprawie, że były takie przypadki, chociażby w województwie obecnym lubelskim czy świętokrzyskim, że to działacze komunistyczni dokonywali mordów na ludności żydowskiej, a potem w propagandowej wersji okresu stalinowskiego przypisano te czyny żołnierzom Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Więc polecam tą książkę. Pan dr Krzysztof Kawęcki również miał w niej swój udział, pisząc słowo wstępne. Poza tym myślę, że warto wiedzieć o tym, że takich zjawisk było więcej, ponieważ z jednej strony to Armia Ludowa przypisywała swoje zbrodnie innym, a z drugiej strony także ta sama formacja tworzyła swoją legendę, z kolei zabierając sukcesy formacjom polskiego podziemia niepodległościowego, więc ta obłuda, to kłamstwo było tutaj co najmniej podwójne i warto te informacje rozpowszechniać, bo tak jak mówię, niejednokrotnie one wciąż znajdują się w książkach, z których możemy korzystać i całkowicie niechcący możemy tą propagandową, komunistyczną wersję przekazywać innym, a warto tego uniknąć.
Również przez cały program gdzieś tam przewijały się na ekranie zdjęcia tych żołnierzy, żołnierzy niezłomnych. Było widać, że są to ludzie, którzy mają w oczach taką radość, ale taką nadzieję też i jakiś taki, można powiedzieć, bardzo mocną osobowość, silny kręgosłup.
Tak, wszystkim. To rzeczywiście bardzo takie trafne spostrzeżenie ojca, bardzo cenne. Bo te fotografie wiele mówią, proszę ojca. Album, który został wydany pierwszy w 1993 roku, gdzie sformułowano przez Ligę Republikańską, gdzie sformułowano to pojęcie żołnierze wyklęci, to wartością tego albumu były przede wszystkim zdjęcia. Teraz mamy trzecie wydanie, prawda, tego albumu. Wspaniała zresztą rzecz i mamy bardzo dużo zdjęć. I te zdjęcia mówią naprawdę rzeczywiście o tej historii. To są ludzie rzeczywiście no, pełni takiej energii życiowej, radości życia. Powiedziałbym, tacy no, naprawdę normalni ludzie, którzy są ludźmi też szczęśliwymi. To mówimy o tych zdjęciach, kiedy są w tych oddziałach zbrojnych, prawda, kiedy rozmawiają ze swoimi kolegami, z koleżankami z oddziałów, kiedy są razem, kiedy są uśmiechnięci. A jednocześnie z tych twarzy, z tej postawy, takiej wojskowej postawy bije taka godność. To są ludzie umundurowani, bo trzeba też pamiętać, że podziemie dbało o to, że po prostu to było wojsko. I teraz później kolejne obrazki, jak oni byli mordowani przez komunistów, to przecież niejednokrotnie zdarzało się, że jak on właśnie jak ubec robili te zdjęcia, prawda? To były te zdjęcia tych ludzi właśnie często pozbawionych tych mundurów albo nawet poprzebieranych w niemieckie mundury i tak w tych niemieckich mundurach właśnie ich właśnie chowano. To zresztą jest bardzo ciekawe, o czym ojciec mówił. To warto by się rzeczywiście bliżej temu przyjrzeć. Być może rzeczywiście jest to jakieś takie zadanie też pewnie dla historyków, nie wiem, dla ludzi, którzy potrafią opisać te zdjęcia już może nie w sposób historyczny, ale właśnie w taki inny sposób, żeby pokazać tych ludzi właśnie od tej strony właśnie tego człowieczeństwa. To jest naprawdę bardzo istotne.
Jeszcze jedno pytanie takie na koniec. Po co były potrzebne procesy? Bo i tak komuniści robili co chcieli. A były procesy przecież tych żołnierzy wyklętych, oczywiście z wyrokiem skazującym na śmierć. Do czego to się przyczyniło komunistom?
Ja myślę, że to też jest taka metoda sowiecka, prawda, sowiecka. Były te przecież też pierwsze procesy tak zwane pokazowe, prawda? Były procesy pokazowe, jak na przykład proces wspomnianego Adama Dobuszyńskiego, który był relacjonowany przez radio, przez niejaką Wandę Odolańską. To były te propagandowe działania, te masówki, ale ja myślę, że oczywiście tu chodziło w, jak gdyby no, takie uderzenie, tak jak komunizm, takie uderzenie młotkiem w głowę, prawda? Ja nie wiem, czy oni w to, myślę, że nawet nie bardzo wierzyli po prostu, że ta ich propaganda, ta ich wersja wydarzeń, które przedstawiali o tych bandytach z reakcyjnego podziemia NZ-owskiego, o tych zaplutych karłach reakcji, te plakaty o tych faszystach, że one trafiają do społeczeństwa. Chyba no, doskonale sobie zdawali sprawę, że jest to niemożliwe. Natomiast po prostu to była jak gdyby w moim przekonaniu też w jakiś sposób taka pewna ich przegrana, pewna bezsilność nawet. Zresztą jak zobaczymy, jak wyglądały te sale sądowe, to tam przecież oczywiście była też ludność, że tak powiem, ściągana ze szkół i tak dalej. Różne były wtedy sytuacje, prawda, gdzie zdarzało się, że uczniowie czy uczennice, w tym przypadku gimnazjalistki, na przykład potrafiły obsypać na tym procesie oskarżonych żołnierzy kwiatami, za co oczywiście później były represje, więc oni to się trochę wycofywali z tego, ale gro przecież tej publiczności to byli po prostu ubecy, rodziny ubeckie, to była dobrana grupa, no i właśnie rodziny, które dopuszczano też czasem bardzo w ograniczonym stopniu, czyli obawiali się tego wszystkiego.
Więc czyli myślę, taki że teatr.
Taki teatr, niestety.
Niestety musimy przerwać te rozmowy, ale wrócimy przecież do tego tematu. Bardzo dziękuję panom za te rozmowy, panu doktorowi Krzysztofowi Kawęckiemu oraz panu Piotrowi Mazurkowi za udział w rozmowach. Również państwu bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.